Obrona życia jest bardzo ważna, a w tej chwili jakby mężczyźni po prostu ustępują pola, mówiąc, że tak naprawdę to kobieta odpowiada za dziecko, za życie, z czym ja się osobiście nie mogę zgodzić.
Tegoroczne marsze zbiegają się w czasie z inicjatywą ustawodawczą na rzecz zapewnienia ochrony życia ludzkiego. Dlatego w ich trakcie będą zbierane podpisy poparcia dla obywatelskiego projektu gwarantującego pełną ochronę życia dziecka przed jego urodzeniem.
Dla życia i rodziny.
Ja jestem za szybki, działający impulsywnie, a żona mówi, słuchaj, a może się zastanowimy, a może zrobimy tak.
I to denerwuje, prawda?
To mnie denerwuje, ale jak ja już zobaczyłem, że to funkcjonuje, to jest dobre, wtedy te decyzje są bardziej trafne.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Bądź głosem tych, którzy nie mogą otworzyć ust. Stań w obronie bezbronnych. Daj świadectwo i przyjdź na Marsz dla Życia i Rodziny. 15 maja w całej Polsce wychodzimy na ulicę, by jasno powiedzieć, że każde życie jest bezcenne. Naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości. Liczymy na Ciebie. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Dowiedz się więcej na www.marsz.org. Marsz dla Życia i Rodziny.
Po raz który w Inowrocławiu przejdzie dzisiaj Marsz dla Życia i Rodziny?
Przejdzie po raz piąty już, jubileuszowy w tym roku.
A Pan po raz który weźmie w nim udział?
Piąty. Piotr Bamburski, organizator Marszu dla Życia i Rodziny w Inowrocławiu, sekretarz Stowarzyszenia Służyć Życiu im. Księdza Wojciecha Dzierżyńskiego. Od samego początku Marsz Inowrocławiu organizuje Stowarzyszenie Służyć Życiu. Jesteśmy głównym organizatorem, ale robimy to razem w współpracy z innymi stowarzyszeniami, grupami, wspólnotami. Wiele osób indywidualnych pomaga.
Stowarzyszenie Służyć Życiu. Co to jest za stowarzyszenie? Czemu ono służy? Kto do niego należy? Czym się zajmujecie? Jak działa?
Nasze stowarzyszenie zajmuje się głównie wspieraniem rodzin. Zajmujemy się wychowaniem, zajmujemy się promowaniem życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To są takie główne nasze cele i próbujemy już od wielu lat w Inowrocławiu tego typu i nasze własne, które robimy, i też inicjatywy innych stowarzyszeń, grup, ludzi wspierać właśnie w tych tematach.
A kto w Inowrocławiu manifestuje swoje przywiązanie do tych wartości? Kto przychodzi na wasze marsze?
Po pierwsze, marsze w tej Polsce są marszami za. Czyli my nie idziemy przeciw, nie protestujemy. My nie jesteśmy przeciwni czemuś tam, jakiejś idei czy czemukolwiek. My po prostu idziemy za. My idziemy za życiem, idziemy za wartościami, idziemy za rodziną. I tam jest miejsce dla każdego. Tam są i maleńkie dzieci, często jeszcze te w brzuszkach mam. Tam są te dzieciątka małe w wózeczkach i te już, które potrafią dreptać. Niektóre już jeszcze na rowerkach jadą z rodzicami. Ale jest dla każdego, tak? Tam są i dziadkowie, i rodzice. Każdy, kto po prostu ma gdzieś w sercu te wartości, są po prostu jemu bliskie.
Czyli to nie jest tak, że zapraszacie tylko osoby związane z kościołem katolickim?
W ogóle nie. Znaczy, Marsz dla Życia i Rodziny jest takim czasem dla tych wszystkich, dla których rodzina jest ważna. Nie ma to znaczenia, kto jest jakiej religii, kto jest jakiego poglądu politycznego, kto wyznaje jakieś różne ideologie, tak? Nie ma znaczenia jego wiek, przynależność do jakichś różnych organizacji. To są te osoby, dla których po prostu życie jest ważne, dla których rodzina jest ważna i wartości, które są istotne. Postawiliśmy sobie za taki punkt honoru na samym początku już, że to ma być taki marsz, który będzie jednoczył. Dlatego tym razem też tak jest. Włączają się w organizację tego marszu różne instytucje. Włącza się m.in. nasza Bazylika Mniejsza w Inowrocławiu, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Domowy Kościół, Szkoła Nowej Ewangelizacji im. Świętego Jana Pawła II naszej archidiecezji. Pomaga nam Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, Kujawskie Centrum Kultury, Akademia Szkolnictwa. Pomaga nam wójt gminy Inowrocław, pomaga nam prezydent miasta Inowrocławia. Ci wszyscy ludzie są za życiem i oni wszyscy są z nami. Próbujemy zbudować taką wspólnotę ludzi, którzy mimo, że mają różne patrzenie na wiele rzeczy na tym świecie, w tym czasie chcą być razem.
Ostatnio lubimy się liczyć. Ile u was osób wychodzi na ulicę i bierze udział w Marszu dla Życia i Rodziny?
Kilkaset osób. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie to jakieś 700-800 osób, dlatego że tym razem marsz rozpoczyna się przy hali widowiskowo-sportowej, gdzie przez dwa dni odbywa się pierwsze forum ewangelizacyjne naszej archidiecezji gnieźnieńskiej i na zakończenie tego forum po Eucharystii ruszamy wszyscy razem spod hali widowiskowo-sportowej idziemy pod skwer Jana Pawła II, więc mam nadzieję, że jak te wszystkie osoby ruszą, to tak zakładamy właśnie 700-800 osób na naszym marsz.
Dzisiaj o godzinie 15:30 sprzed hali sportowo-widowiskowej w Inowrocławiu wyrusza Marsz dla Życia i Rodziny. Swoim patronatem objął tę inicjatywę prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Czy będzie obecny na waszym marszu?
Tak, będzie obecny na forum ewangelizacyjnym i na pewno wystartuje z nami.
Co będzie działo się na trasie? Przygotowaliście jakieś atrakcje? Co?
Po raz piąty, też jubileuszowo, marsz będzie prowadzony przez orkiestrę Dentom Inowrocławskiej Kopalni Soli. Ta orkiestra jest zawsze z nami. Marszowo gramy, trąbimy przez całą tą trasę i to jest taki ewenement w skali Polski, bo nas poprowadzi kopalniana orkiestra. Zaraz za nią będzie jechała, jak zawsze też, bryczka z młodą parą i to nie są przebierańcy, to jest prawdziwa para młodych, którzy w tym roku ślubowali. Będzie barwnie, będzie kolorowo, będą wiatraczki, niespodzianki dla dzieci. Jak dojdziemy na miejsce, na skwer Jana Pawła II, tam robimy zakończenie tego naszego marszu. Będzie chwila zadumy, będzie czas na coś słodkiego, będzie piękny, wielki tort, będzie kawa, herbata, będzie czas, żeby sobie na chwilę stanąć, porozmawiać, spotkać się, poznać się, zobaczyć siebie. Będą rozdawane różne niespodzianki też dla uczestników, kupony, na przykład do parku linowego, na wypożyczenie kajaków od harcerzy, różne atrakcje.
Wy też będziecie promować hasło "Każde życie jest bezcenne". Panie Piotrze, jestem bardzo ciekawa, ten tort jubileuszowy dla kilkuset osób, no przypuszczam, że będzie ogromny.
Mam nadzieję, że dla wszystkich starczy. Dlaczego będziemy robili mniejsze kawałki?
Komu będzie mało, tego zapraszamy za tydzień do Bydgoszczy. Tutaj Marsz dla Życia i Rodziny w niedzielę 22.
Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Będzie szansa zobaczyć, skorzystać.
Czuję się tutaj jak w jednej wielkiej wspólnocie osób o tych samych wartościach. Tych osób, które chcą bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Dlaczego ja jestem? Jestem sama urodzona w szóstym miesiącu ciąży. Nie miałam szans na przeżycie i ten marsz jest dla mnie bardzo ważny.
Mam trójkę dzieci. Jeżeli by było jeszcze więcej, przyjęłabym i wychowałabym. Dla nas życie to jest coś ważnego.
Liczy się prawda! Liczy się prawda!
Regina i Marek Piątkowscy,
koordynatorzy 5. Bydgoskiego Marszu dla Życia i Rodziny.
Sandra Czarnowska, rzecznik Bydgoskiego Marszu dla Życia i Rodziny.
Już 140 miast, tysiące uczestników na trasie, rodziny, dzieci. Promujecie pewien styl życia. Dlaczego? Dlaczego to jest takie konieczne?
Marsze to przede wszystkim święto rodzin, stanowiące okazję do tego, by publicznie wyrazić radość posiadania rodziny. To również sposobność, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości. Wychodzimy na ulicę również po to, by upominać się o prawa tych, którzy sami nie mogą się bronić, dzieci przed urodzeniem, które można w Polsce pozbawić życia ze względu na ich niepełnosprawność bądź okoliczności poczęcia.
Właśnie, może zacytuję tutaj pana Pawła Kwaśniaka, prezesa Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Powiedział tak: uderza nas to, że w Polsce wciąż dokonuje się aborcji chorych dzieci, zamiast udzielać wsparcia i otaczać opieką rodziny, które podejmą się ich wychowywania. To jest ta manifestacja także w nawiązaniu do tego, co stało się w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie. Mówicie, że każdy ma prawo do tego, żeby żyć, także osoba chora.
Tak, tegoroczne marsze zbiegają się w czasie z inicjatywą ustawodawczą na rzecz zapewnienia ochrony życia ludzkiego. Dlatego w ich trakcie będą zbierane podpisy poparcia dla obywatelskiego projektu gwarantującego pełną ochronę życia dziecka przed jego urodzeniem.
Każde życie jest bezcenne, bez względu na stan fizyczny, duchowy czy materialny.
Tak jest. Hasło tegorocznego marszu jest: każde życie jest bezcenne. Szczególnie może dla mężczyzn obrona życia jest bardzo ważna, a w tej chwili jakby mężczyźni po prostu ustępują pola, mówiąc, że tak naprawdę to kobieta odpowiada za dziecko, za życie, z czym ja się osobiście nie mogę zgodzić, ponieważ ja jako mężczyzna czuję się jakby spychany na takie jakby przedpole, jakby wypychany poza margines życia, a moim obowiązkiem jako ojca, głowy rodziny, tego, który jest ojcem dziecka, jest też stawanie w obronie, dążenie do tego, żeby to dziecko się urodziło takie, jakie ono jest. Nieważne, czy ono jest, będzie niepełnosprawne, okaleczone. Życzę sobie i każdemu, żeby to dziecko było piękne, zdrowe, ale każde dziecko jestem w stanie przyjąć i też takiego pragnę.
No dobrze, pan chce przyjąć, ale ja mam prawo, to jest moja wolność. Dlaczego wy wchodzicie mi na mój teren, na teren mojej wolności?
Ja zawsze będę stawał w obronie słabszych. a to dziecko jest rzeczywiście najsłabszym tym ogniwem i jeżeli nikt nie stanie w obronie tego dziecka, to kto ma bronić to dziecko, które samo obronić się nie można? I tutaj właśnie widzę szczególnie rolę mężczyzn jako obrońcy tych najsłabszych. Dzieci jeszcze nienarodzonych, a już poczętych, a jeszcze nienarodzonych.
Zapraszacie osoby, które są dumne ze swoich rodzin, ale wiemy, że ta polska rodzina, jej kondycja wcale nie jest taka bardzo dobra. Rozwodów przybywa, ludzie nie decydują się na życie w sakramentalnych związkach. Założyła Pani już rodzinę? Ma Pani to w planie?
Nie, mam to w planie, tak? Jestem na etapie studiów, to jeszcze wszystko przede mną, ale naprawdę rodzina i życie to dla mnie coś, co naprawdę popieram.
Chcecie manifestować, że ten prawidłowy model to jest mama, tata, mama, kobieta, tata, mężczyzna, no i dzieci. Dzisiaj trzeba tego bronić.
Przeraża mnie fakt, że przybywa właśnie rozwodu. Ja sama jeszcze nie mam ustabilizowanego związku, ale myślę o tym i widzę po moich rówieśnikach, że to jest coraz bardziej popularne. Mieszkanie razem, bez ślubu, jeszcze dziecko do tego dochodzi. Jestem przeciwnikiem czegoś takiego, bo to jest już niezobowiązujące. Ludzie boją się obowiązków, boją się podjąć pewnego zobowiązania. I to
na
jest
całe życie.
Na całe życie.
To przestrasza, prawda? Raz powiedziane tak i koniec. Przynajmniej tak mówią katolicy. Państwo ze sobą żyjecie od ilu lat?
Jesteśmy małżeństwem 33 lata. Mamy już trzech żonatych synów. I właściwie zaczął się taki nowy okres w naszym życiu, bo pojawiają się kolejne wnuki, a nam jest ze sobą dobrze po prostu. Ale to jest też efekt tego, że pracowaliśmy nad swoimi charakterami przez cały czas tego małżeństwa.
Przez 33 lata. Normalne jest to, że się ludzie kłócą, mają kryzysy.
33 lata walki z własnym egoizmem. Tak naprawdę siła małżeństwa wypływa z sakramentu małżeństwa, a nie z samego po prostu bycia ze sobą, bo Pan Bóg, planując małżeństwo, wyposaży małżeństwo w odpowiednie łaski.
Tak, wierzący wierzą w to, że sam człowiek z tą drugą osobą, która jest drugim światem, to jest jak połączenie ognia z wodą, życie wspólne mężczyzny i kobiety. Nie dość, że płciowo się różnią, to także i oczywiście mentalnie. I wierzący uważają, że bez pomocy Boga, bez sakramentu, po prostu nie są w stanie ze sobą wytrzymać, przeżyć wspólnie życia. Ale przecież wielu się udaje. Przecież są przykłady ludzi, którzy żyją w związkach niesakramentalnych i nie narzekają.
My jako małżonkowie sakramentalni wiemy to i wierzymy w to, że tu na ziemi żyjemy tylko chwilkę. I tak naprawdę przygotowujemy się do tego, co Pan Bóg nam obiecał po śmierci. Do tego zdążamy, jeżeli chodzi o naszą wiarę i o nasze podejście do religii. Ja, jeżeli chodzi o małżeństwa niesakramentalne, czy osoby żyjące jakby bez sakramentu, ja nikogo nie oceniam, bo jakie bym miał prawo kogo oceniać? Każdy dokonuje jakiegoś wyboru. Pan Bóg jest nad tym wszystkim i myślę, że to Pan Bóg wie i Pan Bóg widzi i każdemu daje łaskę, tylko człowiek musi z nich skorzystać.
Wy jako osoby wierzące odnosicie wszystko do Boga, do wiary.
No właśnie, kiedy takie sytuacje trudne się pojawiają, czyli że na przykład nie rozumiem mojego męża, to wtedy właśnie mam to odniesienie do Pana Boga. Pytam, Panie Boże, co chcesz mi przez to powiedzieć? I z tymi myślami gdzieś tam chodzę i przechodzi mi to i zaczyna się pojawiać jakieś nowe światło, jakieś nowe natchnienie, że po prostu inaczej myślę i się okazuje, że to prawda, że jak wracamy z powrotem, umiemy się pojednać, to się wszystko zaczyna od nowa.
Powiem tak, że my codziennie odkrywamy się stale na nowo, bo po prostu staje się jakby bardziej dojrzały, a dojrzałość powoduje to, że po prostu inaczej się patrzy na pewne sprawy, także tutaj ten zachwyt nad miłością małżeńską nie ustaje z wiekiem, on po prostu się zmienia i bardziej dojrzewa.
A co takiego najtrudniejszego w Państwa związku było, a może i jest, co najtrudniej było przejść? Z czym Pani nie mogła sobie poradzić?
To znaczy, mąż mnie ciągle zaskakuje ze względu na tą inność swoich cech charakteru, a głównie to, że jest bardzo szybki w myśleniu, w podejmowaniu decyzji, do czego ja potrzebuję więcej czasu i to jest głównym takim źródłem naszych konfliktów.
A kto podejmuje decyzje w Państwa związku?
Znaczy generalnie wspólnie, ale czasami...
Albo szybciej.
Czasami on już wie, że powinno tak być, ja jeszcze do tego nie dojrzałam i on się dziwi, że jak to ja jeszcze nie, to ja jeszcze inaczej myślę.
A jeśli chodzi o Panią Reginę, to jak jest Pan?
Żona wspomniała, ja jestem szybki, może nawet za szybki, działający impulsywnie, a żona mówi, słuchaj, a może się zastanowimy, a może zrobimy tak.
I to denerwuje, prawda?
To mnie denerwuje, ale jak ja już zobaczyłem, że to funkcjonuje, to jest dobre, że nieraz trzeba włączyć taki hamulec sobie, żeby wyciągnąć jakąś refleksję, reflektować nad daną sytuacją i wtedy te decyzje są bardziej trafne.
A pani boi się takiej przyszłości, właśnie tego niezrozumienia drugiej osoby? Mówiąc wprost, stawiania na siebie, egoizmu. Dzisiaj popularne hasło brzmi brawo ja.
No oczywiście, że się tego boję, ze względu na to, że jeszcze nie wiem, czy partner, którego aktualnie mam, to jest ten partner na przyszłość. To jest cały czas właśnie takie odkrywanie tego wszystkiego. To jest takie szukanie tych cech wspólnego siebie, żeby zobaczyć też w drugiej osobie trochę z siebie. Boję się tego, bo nigdy nie wiadomo, czy to na pewno to jest ta osoba, którą właśnie Pan Bóg zesłał. Są to właśnie te pytania, na które my musimy szukać odpowiedzi. I...
A zaplecze duchowe Was łączy, czy jednak dzieli? Bo przecież dużym problemem, wyzwaniem może dla osób wierzących jest to, że łączą się i chcą budować przyszłość z osobą, która zupełnie myśli inaczej, ma inny światopogląd, ten religijny.
No właśnie, tu jest ten problem, że to cały czas jest takie, jest różnica poglądów. Brak zrozumienia, że ja chodzę do kościoła, że się udziela.
Ale zaciąga pani swojego towarzysza, partnera do kościoła?
Zaciągam, ale nie zawsze się to udaje. Jest jednak taka duża przepaść. Jest uczucie, ale też jest przepaść co do światopoglądu i do uczuć religijnych.
Ja nieraz słyszałam właśnie taki bunt. Główny zarzut, czyli zawłaszczanie wolności, także tej religijnej drugiej osoby. Życie z osobą, która ma inny światopogląd, to z pewnością jest duże wyzwanie dla jednej i drugiej strony.
No tak, no, ja jestem tego zdania, że Bóg dał nam plan i że jakoś ten plan musimy realizować. A moja druga połówka po prostu stwierdza, że jakoś to będzie, że to wszystko to jest przeznaczenie, że to wszystko po prostu jest tam poukładane i każdy będzie miał tak, jak chce. I to jest właśnie w tym wszystkim najtrudniejsze. I on trochę mnie próbuje ściągnąć na ziemię, a ja właśnie do tej sfery.
A pani do nieba.
Tak.
Padła tutaj już pewna nazwa, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. To główny organizator marszu. Jest strona internetowa www.marsz.org. Jest także bydgoska strona, o niej za chwilę. Ale weszłam na marsz.org i tutaj w zakładce, która pokazuje mapę Polski i można sobie kliknąć na poszczególne i diecezje, i województwa, od razu wyskakują nazwy miast, miejscowości, miasteczek, gdzie te marsze ruszą. No i jeśli chodzi o Kujawsko-Pomorskie, to na dzień dzisiejszy wyskoczyło mi kilka. Brodnica, Brzeźno, Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocław, Koterze, Toruń. Marsze ruszają 15, czyli dzisiaj, ale wasz marsz w Bydgoszczy 22 maja, czyli dokładnie za tydzień. Dlaczego ta rozbieżność?
My podjęliśmy wcześniej decyzję, nim się dowiedzieliśmy o terminie ogólnopolskich marszy. I już właściwie podjęliśmy pewne działania i już nie mogliśmy się wycofać.
Generalnie koordynatorem na Kujawsko-Pomorskie wszystkich marszów jest pan Waldemar Furmanek, z którym generalnie my mamy kontakt raczej telefoniczny, mailowy, ale też jedno, dwa spotkania jest zawsze przewidziane, na które umawiamy i dzielimy się po prostu spostrzeżeniami, co by można jeszcze zrobić, jakby można ten marsz ubogacić, czym się jeszcze ewentualnie na takim marszu można zająć.
Właśnie, bo te marsze są do siebie bardzo podobne, ale jednak każdy ma swoją specyfikę. Co będzie w Bydgoszczy?
W Bydgoszczy po mszy świętej właśnie będzie przedstawiona scenka artystyczna związana z 1050-leciem Chrztu Polski. Następnie będzie piknik rodzinny przy Bazylice Świętego Wincentego a Paulo. Tam czeka wiele atrakcji dla dzieci, festyny i cały piknik odbędzie się pod nazwą Powróćmy jak za dawnych lat.
Msza święta 22, w kolejną niedzielę, w katedrze o godzinie 12:30.
Które będzie przewodniczył duszpasterz rodzin diecezji Bydgoszczy, czyli ksiądz Arkadiusz Muzolf. Następnie po mszy świętej wszyscy uczestnicy oraz osoby, które się zgromadzą, spotykamy się na bydgoskim Starym Rynku. Tam bezpośrednio przed marszem będzie właśnie ta scenka związana z Chrztem Polski i następnie punktualnie o godzinie 14 marsz wyruszy ulicami Bydgoszczy i przejdziemy właśnie do Bazyliki. Trasa będzie ulica Mostowa, Gdańska, Aleje Mickiewicza Szymanowskiego i wchodzimy na teren Bazyliki.
Bajki, baśnie z dzieciństwa, nauka języka migowego, próba ustanowienia rekordu liczby wokalistów jednocześnie śpiewających piosenkę Powróćmy jak za dawnych lat. To wszystko już na terenach przy Bazylice Świętego Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, a tam trzeba podkreślić także festiwal Nowe Spojrzenie.
Też będzie możliwość oddania krwi, bo przyjedzie krwiobóz.
Z informacji wynika, że także tego dnia przeprowadzona zostanie akcja Dzień Dawcy Szpiku. Każdy, kto chciałby pomóc innym, jest zdrowy, powinien tam szukać specjalistów. Będzie taka możliwość.
Chcieliśmy podjąć tą akcję, dlatego że jest taka ogromna potrzeba. Ja sam osobiście jestem krwiodawcą i raz w tygodniu przynajmniej dostaję SMS-a, czy bym mógł oddać krew, ponieważ krew jest i staje się coraz bardziej cennym lekiem.
Tym bardziej, że zbliżają się wakacje i wiem, że wszystkie stacje właśnie krwiodawstwa apelują, zawsze brakuje krwi w wakacje. Wcześniej powiedziałam o ważnej stronie marsz.org, to jest strona ogólnopolska, ale jest także ważna strona bydgoska, bydgoski marsz dla życia siler.pl.
Na tej stronie znajdziemy wszystkie istotne informacje dotyczące bydgoskiego marszu dla życia, cały plan, godziny, jeżeli ktoś będzie szukał, jakie będą atrakcje, między innymi właśnie o konkursie plastycznym, który został zorganizowany. Jest to konkurs Jak być dobrym, prace nadsyłane przez dzieci od poniżej 6 lat do 13. Do dnia dzisiejszego napłynęły 233 prace. W czasie pikniku będzie możliwość obejrzenia prac i zlicytowanie. Dochód z całej licytacji będzie przekazany dla rodzin, które potrzebują wsparcia finansowego.
Każde życie jest bezcenne. To główne hasło tego wydarzenia. Dzisiaj otrzymałam od Państwa także słoneczka, na których są napisy i te słoneczka uśmiechnięte pojawią się na trasie przemarszu.
No właśnie w tym roku takim gadżetem, który będą uczestnicy marszu mogli nieść, to właśnie będzie to słoneczko czy buźka.
Jeszcze raz przypomnijmy, podczas tego marszu bydgoskiego zbierane będą podpisy poparcia dla obywatelskiego projektu gwarantującego pełną ochronę życia dziecka przed jego narodzeniem. Tomasz Zubilewicz, Ewa Ziętek, Marcin Kwaśny, Ksawero Małgorzata Szlenkier zapraszają na Marsze dla Życia i Rodziny. Bardzo dużo znanych osobistości niejako reklamuje i promuje te marsze. Już wiemy, że na trasie przemarszu pojawią się słoneczka. Czy w Bydgoszczy jeszcze coś ciekawego? Ktoś ciekawy się pojawi?
Pójdą czterej krasnale na szczudłach, którzy będą zapowiedzią bajkowego pikniku.
Marsze dla Życia i Rodziny rozpoczęły swoje życie w 2006 roku w Warszawie, a teraz te marsze objęły teren całej Polski, całego kraju, 140 miast, miasteczek. To jest taka przybliżona liczba. Coraz więcej osób włącza się w te marsze, przyłącza i manifestuje. To nie tylko rodziny i nie tylko wierzący.
Zapraszamy wszystkich, którzy są za życiem i za rodziną, dla których to jest jakaś wartość i dla których nie jest obojętne życie dzieci poczętych, którzy chcą bronić tych, którzy właściwie sami nie mogą nic zrobić. Głównie chodzi właśnie o dzieci, o te dzieci, które są chore, ale nie tylko.
W zeszłym roku ile osób przybyło na marsz?
Było to około 6 tysięcy osób. I liczymy na to, że w tym roku będzie zdecydowanie więcej.
Tomek Gawroński, Festiwal Nowe Spojrzenie, Bydgoszcz Bazylika.
Festiwal Nowe Spojrzenie i Marsz dla Życia i Rodziny to dwie różne imprezy, ale jednak spotykają się.
Dokładnie tak, 22 maja te dwie inicjatywy się spotykają już po raz kolejny, bo właściwie one jednoczą wartości, które chcą przekazać wspólne cele.
Festiwal Nowe Spojrzenie to już nie nowa impreza, chociaż wciąż się rozwija. Od ilu lat jest organizowana w Bydgoszczy?
No właściwie w tym roku będziemy mieli już piątą edycję festiwalu. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni jako organizatorzy, że właściwie za wszystko jest odpowiedzialna młodzież misjonarska razem z księdzem Sławomirem Barem na czele.
Ta, która skupiona jest przy Bazylice Świętego Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.
Dokładnie tak. Jest to bardzo fajna idea i fajnie robić coś takiego. Mamy strasznie przy tym dużo zabawy i rozwijamy swoje umiejętności i robimy właściwie wszystko od zera. Dyskutujemy o tym, kogo zaprosić, jakich artystów. Przede wszystkim staramy się dobierać zespoły, jak i gości na konferencje, którzy przekazują dobre wartości.
Na te wasze zaproszenia odpowiadają naprawdę wielcy. Lux Torpeda, pamiętam, świetny koncert, świetny występ.
Mieliśmy okazję również mieć na swojej scenie zespół Raz, Dwa, Trzy, jak i zespół Tilaw, także tak się dzieje, że jesteśmy już festiwalem ogólnopolskim.
Tegoroczna gwiazda bezsprzeczna wśród innych wielkich to TSA.
To wszystko znowu zasługa księdza Sławomira, gdyż ksiądz Sławomir uczył się od gitarzysty TSA grać na gitarze, dlatego też udało nam się zwerbować ich, żeby zagrali właśnie u nas.
Festiwal Nowe Spojrzenie. Rozszyfrujmy nazwę.
Nowe Spojrzenie, właściwie można mówić o nowym spojrzeniu w trzech punktach. Jest to nowe spojrzenie na Kościół, żeby pokazać, że Kościół to wspólnota ludzi radujących się życiem, że nie jest to tylko modlitwa i skupienie, ale również dobra zabawa, pokazanie tego, że każdy chrześcijanin, katolik potrafi się dobrze bawić, dalej idąc. Nowe spojrzenie również na Bydgoszcz jako miasto, które cały czas się rozwija i warto tutaj przyjechać. I nowe spojrzenie na ludzi młodych. Przede wszystkim organizują to ludzie młodzi, którzy potrafią zrobić coś dobrego i całkiem dużego już.
To nowe spojrzenie na Bydgoszcz to także wejście na kopułę Bazyliki.
Tak, w tym roku również planujemy tę atrakcję. Już od godziny 15 będzie można wejść na kopułę Bazyliki i zobaczyć Bydgoszcz, jak i również koncerty i scenę festiwalu Nowe Spojrzenie. Od godziny 15 do godziny 17 scenę festiwalową przejmuje Marsz dla Życia i Rodziny. Następnie o 17 zaczynają się stricte występy związane z festiwalem.
TSA wystąpi na sam finał, ale wcześniej też pojawią się na scenie muzycy.
Tak, oczywiście. O godzinie 17 wystąpi Paweł Chustak, który tworzy własny band, a wcześniej występował z formacją Stróże Poranka. Następnie wystąpi Zeus, znany raper i producent, który ostatnio wydał płytę Jest Super, która cieszy się bardzo dobrym przyjęciem. Następnie wystąpi zespół The One, który został polecony przez samego Marka Piekarczyka, a właśnie na sam finał wystąpi TSA o godzinie 21.
Wstęp wolny?
Tak, oczywiście.
Na wszystkie imprezy, wszystkie wydarzenia festiwalowe?
Jak zawsze.
Te wszystkie wydarzenia to także spotkania z ciekawymi ludźmi. Kogo w tym roku zaprosiliście i dlaczego?
W tym roku udało nam się zaprosić dwie osoby, które wygłoszą konferencję. Jedną z nich jest Bogdan Kryzys Krzak. Jest to postać o tyle ciekawa, że organizuje wyjazdy, rekolekcje z młodzieżą, pracuje w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii w Bielsku Białej. Przeczytaliśmy jego świadectwo wiary, które jest naprawdę strasznie zawiłe i z niego również można się dowiedzieć, dlaczego akurat właśnie jego pseudonim to Kryzys. I również dlatego warto przyjść posłuchać jego konferencji. Natomiast druga gwiazda, która wygłosi konferencję, to Jarosław Sokół, który należy do Polskiej Akademii Filmowej i jest autorem książek, a przede wszystkim scenarzystą. Między innymi napisał scenariusz do Pieniądze to nie wszystko oraz filmu Superprodukcja, Bitwy Warszawskiej i serialu Czas Honoru. Staramy się zorganizować jak najwięcej atrakcji, ale to jeszcze pozostawiamy póki co w tajemnicy. Wszystko znajduje się na naszym Facebooku, jak i na stronie www.nowespojrzenie.com. Serdecznie zapraszam na festiwal jako organizator i już uczestnik po raz piąty. Miejmy nadzieję tylko, że dopisze pogoda.
Podkreślamy, wstęp na wszystkie atrakcje festiwalu Nowe Spojrzenie bezpłatny.
Dokładnie tak.
Katolicy obchodzą dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego w 50 dni po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Dlatego nazywana jest także Pięćdziesiątnicą. Kończy okres Wielkanocy. Wierni wspominają zesłanie Ducha Świętego na apostołów i Maryję. To wydarzenie zostało zapisane w Biblii, to początek Kościoła. Przypomina ksiądz Przemysław Śliwiński.
Apostołowie dotąd skupieni wokół Jezusa nagle pozostali tak jakby sami, ponieważ Jezus odszedł. Nie odszedł wraz ze swoją śmiercią, bo wiadomo, zmartwychwstał, ale jednak nie był z nimi tak obecny jak wcześniej. Zesłanie Ducha Świętego było tym momentem, kiedy apostołowie otrzymali dar odwagi, pewności tego, że muszą kontynuować misję Jezusa na ziemi. Tak stworzył się ten Kościół apostolski, który trwa do dzisiaj.
Po zstąpieniu Ducha Świętego w Wieczerniku apostołowie zaczęli mówić w wielu językach, otrzymali szczególne dary duchowe, charyzmaty. Zstąpienie Ducha Świętego, zapowiedziane już w Starym Testamencie, ponownie zostało przepowiedziane przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy i przed Jego wniebowstąpieniem. W 1983 roku papież święty Jan Paweł II, zwracając się do rodaków, podkreślił, że serce człowieka może przemienić Duch Święty.
Modlimy się o dary Ducha Świętego, które przemieniają serca ludzkie, zwłaszcza o dar męstwa i rady. Tylko wtedy bowiem może być odnowiona ziemia, kiedy zostaną przemienione Duchem Świętym serca żywych ludzi.
Uroczystość zesłania Ducha Świętego to jedno z najstarszych świąt w kalendarzu liturgicznym. Obchodzone było już w czasach apostolskich. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wigilię zesłania Ducha Świętego udzielano chrztu katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła w trakcie odprawiania mszy świętej róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach wypuszczano z klatek gołębie jako symbole Ducha Świętego. O Matce Bożej Fatimskiej, której święto przypada w piątek 13 maja, i jej wielkim czcicielu świętym Janie Pawle II, mówił papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie. Zwracając się do polskich pielgrzymów, podkreślił, że w objawieniu fatimskim Maria wzywa do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Żąda, by już więcej nie znieważać Boga. Ostrzega ludzkość, przypomina o konieczności zawierzenia Bogu, który jest źródłem miłości i miłosierdzia. Franciszek także dodał: za przykładem świętego Jana Pawła II, wielkiego czciciela Matki Bożej Fatimskiej, wsłuchujmy się z uwagą w jej głos, wypraszajmy pokój dla świata. Papież nie wspomniał o przypadającej 13 maja 35. rocznicy zamachu na Jana Pawła II, z którego ocalał, jak sam mówił, dzięki Maryi. 99 lat temu, 13 maja w portugalskiej Fatimie, Matka Boża ukazywała się trójce pastuszków, Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Objawienia trwały do 13 października. Znawcy Kościoła katolickiego mówią, że te wydarzenia zmieniły bieg historii świata. Dyskutowano o tym w Domu Arcybiskupów Warszawskich, gdzie 10 maja odbyła się promocja albumu Janusza Rosikonia i Grzegorza Górnego pod tytułem Tajemnice Fatimy – największy sekret XX wieku. Mówi Janusz Rosikoń.
Zastanawiające jest, dlaczego Matka Boża postanowiła na pół roku przed rewolucją sowiecką pokazać się i przemówić, zwrócić się z prośbą do trojga małych pastuszków, którzy nie mieli pojęcia, że istnieje takie państwo jak Rosja, które nie potrafiły ani czytać, ani pisać, ale potrafiły odmawiać różaniec i pochodziły z biednych, ale wierzących rodzin portugalskich. Chcieliśmy z Grzegorzem pokazać, po co, dlaczego.
Pojawiają się głosy, że Kościół nie wyjawił wszystkiego, jeśli chodzi o tajemnice fatimskie. Na pewno interpretacje Benedykta XVI dają pole do spekulacji, zauważa drugi z autorów publikacji, Grzegorz Górny.
To objawienie ma taką strukturę wielopiętrową i być może do kolejnych pięter interpretacji tego objawienia się jeszcze nie przedarliśmy. Natomiast w 2010 roku, kiedy Benedykt XVI był w Fatimie, to powiedział, że to objawienie fatimskie nie wyczerpało jeszcze swego proroczego potencjału i jest aktualne także dziś i będzie aktualne także w przyszłości.
Autorzy albumu dotarli do świadków opisywanych wydarzeń w Portugalii, Watykanie, Austrii i Słowacji. Rozmawiali także z rzecznikiem prasowym Jana Pawła II, Joaquinem Navarro-Walsem.
piątek, 13 maja, premier Beata Szydło spotkała się z papieżem Franciszkiem. Ta wizyta dotyczyła m.in. lipcowych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Papież Franciszek czeka na spotkanie z Polakami, mówiła po audiencji dziennikarzom premier Beata Szydło.
Powiedziałam mu o naszych przygotowaniach, że młodzi ludzie czekają, cieszą się na jego przyjazd do Polski. Rozmawialiśmy o polskich rodzinach, rozmawialiśmy o Polsce.
Wizyta Beaty Szydło w Watykanie zbiegła się z 35. rocznicą zamachu na Jana Pawła II. To szczególny dzień, mówiła dziennikarzom premier.
Z tego powodu, że mogliśmy rano pomodlić się przy jego grobie. Była msza święta w intencji ojczyzny.
Mszę celebrował kardynał Zenon Grochowski. On też w homilii wspominał wydarzenia sprzed 35 lat. Podkreślił, że święty Jan Paweł II przeżywał cierpienie w świetle wiary. Wierzył, że swe ocalenie 13 maja w rocznicę objawień fatimskich zawdzięczał Maryi. Mówił duchowny.
Wyraził to słowami: jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulą. Rok po zamachu udał się więc do Fatimy, by złożyć Matce Bożej hołd i podziękowanie.
Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, tematem rozmowy Beaty Szydło z papieżem Franciszkiem była kwestia przyjęcia uchodźców i promocja rodziny. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
Wojewoda Małopolski kończy spekulacje. Informuje, że główna uroczystość z udziałem papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży odbędzie się w Brzegach między Krakowem a Wieliczką. Wcześniej wojewoda Józef Pilch rekomendował zmianę lokalizacji głównej mszy ze względów bezpieczeństwa.
15 maja będzie przedstawiony cały raport. Ja Państwu tylko mogę powiedzieć jedno. Brzegi będą i będą zabezpieczone. To komitet organizacyjny wybrał to miejsce, a wojewoda Małopolski zabezpieczy. I będzie bezpiecznie. Zrobimy wszystko, żeby czuć się bezpiecznie na tych miejscach.
Zastrzeżenia do Brzegów w połowie marca zgłosiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wstępny raport wskazywał na szereg zagrożeń, jak chociażby problemy z ewentualną ewakuacją czy bliskość linii wysokiego napięcia. Brzegi zostały nazwane miejscem wysokiego ryzyka dla życia i zdrowia ludzi. Kilka tygodni później Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży w swoim sprawozdaniu wyliczał wszystkie inwestycje przeprowadzone w Brzegach w celu poprawy bezpieczeństwa. Strona kościelna podkreślała, że tylko tereny między Krakowem a Wieliczką są w stanie zmieścić blisko 2 miliony spodziewanych pielgrzymów. Ponad 100 rzeczników europejskich episkopatów i dziennikarzy przyjechało do Krakowa w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. W czasie trzydniowej konferencji spotkali się z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego SDM. Byli w Muzeum Auschwitz, na Campus Misericordiae w Brzegach i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, mówi ksiądz Piotr Studnicki z krakowskiej kurii metropolitalnej.
Chodzi o to, aby zdobyli podstawowe informacje o Polsce, o kulturze polskiej, o sytuacji Kościoła, także sytuacji mediów i sytuacji politycznej w Polsce. To wszystko pomoże im lepiej komunikować Światowe Dni Młodzieży i wizytę papieża Franciszka w Polsce.
Według szacunków Światowe Dni Młodzieży relacjonować będzie nawet 6 tysięcy dziennikarzy z całego świata. Do tej pory 600 tysięcy młodych potwierdziło swój udział w spotkaniu z papieżem w Krakowie. W tej grupie ponad 100 tysięcy to Polacy. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do końca czerwca, informuje rzeczniczka prasowa Światowych Dni Młodzieży Dorota Abdelmula.
600 tysięcy zarejestrowanych pielgrzymów to są ci, którzy wezmą udział w programie Światowych Dni Młodzieży. Natomiast nie jest tajemnicą to, że wiele osób przyjeżdża spontanicznie, przyjeżdża tylko na wybrane punkty programu, przyjeżdża czasem w ostatniej chwili zachęceni relacjami medialnymi. Mamy już 182 kraje, z których zarejestrowali się uczestnicy. Cały czas pojawiają się nowe, takie, których wcześniej nie było na Światowych Dniach Młodzieży, jak chociażby Kosowo, jak chociażby Sudan Południowy czy Palestyna. To świadczy o tym, że przyjadą rzeczywiście przedstawiciele z całego świata, także z terenów trudnych, z terenów, gdzie wiara jest dużym wyzwaniem.
Ponownie została przedłużona rejestracja dla wolontariuszy krótkoterminowych z Polski. Do tej pory wpłynęło ponad 20 tysięcy zgłoszeń. Komitet Organizacyjny SDM ma nadzieję, że chętnych będzie więcej. Dwudziestego maja w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach rozpocznie się peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży po archidiecezji krakowskiej. Krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani obecne są teraz w diecezji tarnowskiej. Do 20 maja trwają zapisy na pielgrzymkę motocyklistów do Watykanu. 18 czerwca motocykliści wyruszą z Krakowa. Po 4 dniach mają spotkać się z Franciszkiem na placu Świętego Piotra. Pielgrzymka wyjedzie spod Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Zaproszeni są wszyscy chętni motocykliści.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie ridekraków2016.com. Organizatorzy przygotowują dla Franciszka prezent. Białą skórzaną kurtkę motocyklową z logiem SDM na plecach i kask z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. Biskup diecezji bydgoskiej Jan Terawa wydał dekret ustanawiający 7 czerwca dniem patronalnym Jana Pawła II. W opublikowanym na stronach diecezji dokumencie czytamy. Radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyrazili prośbę o ustanowienie świętego Jana Pawła II patronem województwa kujawsko-pomorskiego. W swoim stanowisku z dnia 15 lutego 2016 roku napisali. Dekret biskupa diecezjalnego ustanawiający 7 czerwca dniem patronalnym Jana Pawła II na ziemi kujawsko-pomorskiej jeszcze mocniej zjednoczy wojewódzką wspólnotę samorządową. Stała, wciąż pielęgnowana i pogłębiana obecność w zbiorowej świadomości nauczania Jana Pawła II, a także jego święte wstawiennictwo wzbogacą współczesne i przyszłe pokolenia, będąc źródłem nieprzemijających wartości w dialogu i wzajemnym poszanowaniu spajających społeczne relacje. Przychylając się do tej prośby, mając w pamięci wizytę Jana Pawła II w Bydgoszczy, pamiętając o jego słowach wypowiedzianych podczas mszy świętej na bydgoskim lotnisku, wyznaczam dzień 7 czerwca na kościelne obchody patronalne w tych parafiach diecezji bydgoskiej, które znajdują się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Podpisano biskup bydgoski Jan Terawa i ksiądz Grzegorz Nowak, kanclerz kurii. W tym roku przypada 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości w Katedrze Bydgoskiej, patronki diecezji. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 29 maja o 12 w Katedrze Bydgoskiej. Szczegóły na stronie diecezjabydgoszcz.pl. 1 marca wystartowały kolejne Mistrzostwa Świata w Dobroci. Do zawodów polegających na zbieraniu pieniędzy na cele charytatywne zgłosiło się w tym roku prawie 40 polskich miast, ale udział w rywalizacji zadeklarowały też miasta spoza naszego kraju. Wszystko w ramach kampanii Kilometry Dobra 2016. Organizatorzy chcą w tym roku także pobić rekord Guinnessa, mówi Jacek Mech, menadżer kampanii.
Zapraszamy wszystkich darczyńców w każdej chwili, żeby weszli na stronę kilometrydobra.pl i wpłacili złotówki na kampanię. I my te złotówki potem mierzymy na metry. 44 złotówki ułożone obok siebie dają 1 metr długości. W Austrii kilka lat temu ułożono 75 km monet o jednym nominale obok siebie i zapisano ten wynik w księdze rekordu Guinnessa. Spróbujemy do tego rekordu dążyć. W zeszłym roku w drugiej edycji kampanii ułożyliśmy 26 km.
W akcji bierze udział wiele fundacji i organizacji pozarządowych. Fundacja Serca Dokoła Świata zbiera pieniądze na specjalne kombinezony, mówi jej prezes Joanna Łysiak.
Są to kombinezony, które jak ubieramy osoby z porażeniem mózgowym, powypadkowe, w trakcie wybudzania ze śpiączek, powodujemy jak prawidłową postawę ciała, wymuszamy poprzez ten kombinezon. I teraz taki pacjent w rękach bardzo doświadczonych rehabilitantów plus ten kombinezon Spider-Suit ma szansę na przywrócenie w mózgu pewnych właściwości, które zostały utracone. Naszym celem jest, żeby wszyscy mieli dostęp do najnowszych technologii w rehabilitacji.
W ubiegłym roku do kampanii włączyło się 30 organizacji pozarządowych, które łącznie zebrały ponad 1 000 000 złotych. Aby pobić rekord Guinnessa, trzeba zebrać ponad 3 miliony złotych. Fundacja Wiatrak w Bydgoszczy zbiera złotówki na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Fundacja Kot z Torunia na koci szpitalik dla bezdomnych kotów. Ranking i bieżące informacje na stronie kilometrydobra.pl. Akcja zakończy się 5 czerwca. Dziś Międzynarodowy Dzień Rodziny. W ramach tego święta Fundacja Humanities zorganizowała po raz piąty akcję 2 godziny dla rodziny. Zachęca szefów wszystkich firm do tego, by włączyli się w obchody.
Amanda Szeligowska, koordynatorka akcji, mówi, że 2 godziny to tylko symbol. Chodzi przede wszystkim o to, by pracodawcy pokazali swoim pracownikom, że dostrzegają ich potrzeby rodzinne i zachęcali ich do spędzania wolnego czasu z bliskimi.
Ale do spędzania w takiej formie raczej zatrzymania się i pobycia razem, niż pójścia na kolejną wycieczkę, kolejne zakupy.
W każdej edycji akcji 2 godziny dla rodziny przyświeca temat przewodni. W tym roku to muzyka i pokolenia. Amanda Szeligowska tłumaczy, że chodzi o zachęcanie rodzin do rozmów.
Czyli cała narracja toczy się wokół tematu muzyki, który jest niezwykle wdzięcznym tematem.
Pomysł bardzo spodobał się moim przypadkowym rozmówczyniom, które spotkałam na ulicach Warszawy.
To jest bardzo dobry pomysł. To zbliża. Weekend jest sporo takich rzeczy, które trzeba załatwić, typu zakupy, sprzątanie i tak dalej. A te 2 godziny właśnie może w piątek wieczorem, to jest ten czas, który możemy było spędzić na przykład w teatrze.
To już 5. edycja akcji. Z każdym rokiem przystępuje do niej coraz więcej firm. Akcja ma już własną piosenkę. Monika Gosławska, Polskie Radio.
Tu zawsze masz swój dom.
W audycji udział wzięli
Regina i Marek Piątkowscy,
koordynatorzy 5. Bydgoskiego Marszu dla Życia i Rodziny.
Sandra Czarnowska, rzecznik Bydgoskiego Marszu dla Życia i Rodziny.
Piotr Bandurski, organizator Marszu dla Życia i Rodziny w Inowrocławiu, sekretarz Stowarzyszenia Służyć Życiu imienia księdza Wojciecha Dzierżyckiego.
Tomek Gafroński, Festiwal Nowe Spojrzenie, Bydgoszcz Bazylika.
A także ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Piotr Studnicki, premier Beata Szydło, Janusz Rosikoń, Grzegorz Górny, Józef Pilch, Dorota Abdelmula, Jacek Mech, Joanna Łysiak i Amanda Szeligowska. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję. Ewa Dąbrowska.
Kropli wody, duchu przy.
do domu. I prowadzi.